Witamy Państwa w reportażu interwencyjnym po stronie prawdy. Jak co środę witają się z Państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Gawron.
Szanowni Państwo, znajdujemy się w Kostrzynie nad Odrą nie po raz pierwszy, aby zainterweniować w sprawie pracowników byłego szpitala powiatowego, którzy do dnia dzisiejszego nie otrzymali zapłaty za swoją pracę. Gdzie są nasze pieniądze? Pytają się ludzie, którzy codziennie przychodzili do pracy, aby świadczyć pomoc tym, którzy jej potrzebowali. Po prostu pacjentom, ludziom cierpiącym. Dzisiaj to ci ludzie, którzy są za mną, są cierpiący. Nie mają pieniędzy na życie. Wielu z nich walczy z chorobami, nie może również się leczyć, nie mają pieniędzy. Taki został stworzony w Polsce system. O tym systemie i o problemie tych ludzi chcemy dzisiaj rozmawiać. Zostańcie Państwo z nami. Rozmawiamy z panią Marzeną Pankiewicz, przewodniczącą Komisji Zakładowej Solidarność przy NZOS Nowy Szpital. Pani przewodnicząca, dzisiejsza interwencja dotyczy nie obecnego szpitala, który tutaj dzisiaj funkcjonuje, ponieważ pod względem prawnym i jednostka organizacyjna, która go prowadzi, za niego odpowiada, to już zupełnie co innego. Dzisiejszy program dotyczy szpitala, w którym pracowaliście nie tak dawno. Pani przewodnicząca, ten problem dotyczy głównie waszych wynagrodzeń. Dla kogo pracowaliście i kto wam nie zapłacił?
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. I tak, ten problem dotyczy nie nas, nieobecnej spółki, która mieści się na ulicy Narutowicza. W tej chwili nasze zobowiązania pracownicze dotyczą szpitala SPZO, szpital w likwidacji w Kostrzynie, gdzie starostwo powiatowe w 2007 roku z dniem 31 grudnia podjęło decyzję o likwidacji szpitala i ten stan likwidacyjny w tej chwili cały czas trwa, czyli jest przedłużony do 2017 roku. Pracowaliśmy przez 4 miesiące, pięć praktycznie miesięcy bez wynagrodzenia. To były zaliczki po 500 zł, które otrzymywaliśmy. Pracownicy bardzo się starali, nie brali chorobowego, jeździli do pracy. Pracowali również w tym zakładzie małżeństwa, gdzie wynagrodzenie miesięczne ich było 1000 zł, gdzie musieli wyżywić dzieci, mieć na dojazd do szkoły, przyjeżdżać do pracy. Nie opuścili tego stanowiska pracy. Myśleliśmy, że ta sytuacja się polepszy, że będzie lepiej. W SPZO, szpital w likwidacji, który w tej chwili obecnie jest, całą odpowiedzialność my jako pracownicy obarczamy starostwo powiatowe, które taką, a nie inną decyzję podjęło.
Czyli pani przewodnicząca, szpital, przy którym się znajdujemy, to szpital, który został swego czasu zbyty przez powiat i już jest kto inny jego właścicielem. Natomiast szpital, w którym wy pracowaliście, obecnie jest w likwidacji, ale to ten sam budynek, tylko że inny podmiot prawny. Mówicie, że to starostwo wam nie zapłaciło. Nasuwa się tutaj pytanie, skoro ten szpital sprywatyzowano, oddano go innej spółce, to dlaczego ta spółka nie przejęła również długów szpitala, w którym wtedy pracowaliście? I dlaczego teraz starosta mówi, że nie może tych pieniędzy wziąć na te wypłaty, bo ich nie ma?
Panie redaktorze, na jednej sesji, na której byłam, zadałam takie pytanie panu staroście. Właśnie dlaczego obecna spółka, która ma ten szpital, nie partycypuje w kosztach byłych pracowników. Nie otrzymam odpowiedzi. Nie wiem, jakie były rozmowy, jakie są umowy, jakie są zapisy, więc nie mogę bliżej na ten temat powiedzieć. Proponuję zapytać się pana starosty, może coś bliżej na ten temat powie. Chociaż dzisiaj, mimo zaproszenia, żaden przedstawiciel starostwa nie pojawił się na tym programie.
Pani przewodnicząca, sprzedano szpital wraz z ludźmi, ale nie z długami, tak?
Tak, szpital został sprzedany, znaczy przejęty przez nową spółkę bez żadnych zobowiązań, bez żadnego długu. Pracownicy zostali z kontem zero. Czyli jakby na tym miejscu powstała zupełnie nowy szpital, były nowe warunki, pracownicy nie byli nawet przejęci przez nową spółkę na zasadzie artykułu 23 prim, żebyśmy mogli mieć kontynuację dawnych warunków pracy, więc 100 osób zostało zwolnionych, reszta została, w tej chwili również część osób już odchodzi, no bo już niestety wiek jest taki, a nie inny i część opuszcza ten szpital, natomiast żadnych innych przewidywań nie mamy. To jest jakby powstał nowy zakład pracy na tamtym miejscu.
Dziękuję, mówiła pani Marzena Pankiewicz, przewodnicząca Komisji Zakładowej NZZ Solidarność przy NZOS Nowy Szpital. Proszę państwa, będziemy wracać również do rozmowy z panią przewodniczącą, ponieważ ona reprezentuje tutaj wszystkich tych pracowników poszkodowanych i nie tylko. Swego czasu słyszeliśmy o tym, że rząd wcale nie planuje prywatyzacji szpitali, że dostęp do usług medycznych będzie ogólnodostępny, będzie bezpłatny. No teraz okazuje się, że od tak zwanego przekształcenia komercjalizacji przechodzi się do prywatyzacji, a to nastręcza wiele problemów. Jednym z tych problemów jest to, że sprzedano szpital z ludźmi, ale nie z długami. Zostańcie Państwo z nami.
Pani Stefania Martynowicz, redaktor lokalnej gazety, jest naszym kolejnym rozmówcą. Pani redaktor, oficjalnie problemy Kostrzyńskiego Szpitala i pracowników zaczęły się w 2007 roku, kiedy to okazało się, że jest gigantyczny dług. Komornik zajął konto szpitala. Pani obserwuje proces i problemy tego szpitala i przede wszystkim problemy pracowników od samego początku. Jak pani patrzy na tą sytuację?
Proszę Państwa, ja obserwuję ten szpital właściwie od 1975 roku, bo od tego czasu mieszkam w Kostrzynie i nie mogę się pogodzić z sytuacją, że był to szpital wręcz wzorcowy w moich oczach wtedy, gdzie była doskonała kadra lekarska, gdzie była doskonała obsługa pielęgniarska, wspaniałe warunki jak na tamte czasy, a kwitło tutaj także życie kulturalne. Dlatego dzisiaj, kiedy stoją przed szpitalem pracownicy z takimi problemami, po prostu nie można się z tym pogodzić i nigdy się z tym nie pogodzimy. Od początku 2007 roku, kiedy byłam radną Rady Miasta, właściwie ten problem leżał mi głęboko w sercu i pisałam ciągle jako redaktor lokalnej gazety o tych problemach. I będę pisać cały czas, bo uczestniczę w sesjach Rady Miasta, obserwuję sesję Rady Powiatu, czytam różne wypowiedzi w gazetach, na przykład w Gazecie Lubuskiej, i informuję, zbieram te informacje po prostu i informuję o tym społeczeństwo. Nie może tak być, żeby pracownicy, którzy mają zapracowane pieniądze, przez 7 lat dopominali się o nie. Dlatego ciągle będziemy o tym pisać. Niejednokrotnie o tym pisałam i na tym pozostanę.
W ubiegłym roku, w grudniu, pan starosta był obecny na sesji Rady Miasta. Pani też była obecna na tej sesji. Jak pan starosta odniósł się do tej sytuacji?
No proszę państwa, pan starosta jest znany z tego, że jest doskonałym mówcą, jest bardzo przekonujący. Słucha go się z przyjemnością, tylko że z tych jego słów mało wynika takiej właściwie korzyści dla ludzi, z którymi on współpracuje, dla ludzi, którym jest winien pieniądze, bo uważam, że to starostwo zawiniło temu, że te pieniądze do tej pory nie zostały ludziom zwrócone. Po prostu nie znaleziono sposobu, nie znaleziono przepisów, żeby te pieniądze zwrócić. To jest tylko temat zastępczy ciągle, jakie pan starosta wymyśla, na przykład mówił o ścieżkach rowerowych od Irlandii do Moskwy, mówił o obwodnicach, o innych sprawach, które nie dotyczyły tego problemu, po to, żeby rozmydlić temat chyba. Więc uważam, że władza, w ogóle nie rozumiem tego, że władza do tej pory nie została pociągnięta do jakiejkolwiek odpowiedzialności. Przecież ten dług rozpoczął się od roku 2002 już, czy nawet wcześniej, 99. Było wiadomo, że szpital się ciągle zadłuża. Na przykład przygotowując pewien artykuł, znalazłam takie szczegóły, że w 2002 roku, kiedy pan obecny burmistrz odchodził ze szpitala, ze stanowiska zastępcy dyrektora do spraw medycznych, było wtedy zadłużenie szpitala na poziomie 23 milionów. I potem już to zadłużenie ciągle rosło. Dlatego też myślę, że niektórzy ludzie władzy celowo tak kierują tym wszystkim, żeby nie było odpowiedzialności. A przecież nawet sprawa została skierowana do sądu, żeby znaleźć odpowiedzialnych długu tego szpitala. Jednak w ogóle ta sprawa nie została podjęta. Śledztwo zostało umorzone już na etapie wstępnym.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panią Stefanią Martynowicz, redaktorem lokalnej gazety Po Stronie Prawdy. Za chwilę dalszy ciąg programu.
proszę Państwa, problem, o którym dzisiaj mówimy, który poruszamy, nie wziął się znikąd. Taka była decyzja tych, których sami wybraliśmy do tego, aby nas reprezentowali w parlamencie, by powołali rząd, a ten rząd i ci parlamentarzyści takie podjęli uchwały, które no, między innymi generują te problemy. Rozmawiamy z panią poseł Elżbietą Rafalską, posłem opozycji. Pani poseł, mówi się i ludzie bardzo często tak wszystkich wkładają do jednego worka. Poseł, to wiadomo, już pewnie będzie ten zły. Nie oceniając, pytam, skąd wziął się ten problem? Bo gdyby nie pewne ustawy, to tego problemu by nie było.
Rzeczywiście ten przykład szpitala w Kostrzynie to jest absolutnie potwierdzenie obaw, które my jako posłowie opozycji, posłowie Prawa i Sprawiedliwości zgłaszamy w związku z tym, że droga od komercjalizacji, czyli przekształcenia szpitala często w spółkę z udziałem stuprocentowym samorządu do prywatyzacji jest bardzo krótka. Właśnie to jest taki przykład, w którym pozbywając się kłopotu, bo trzeba powiedzieć, że wtedy organem założycielskim nie jest już ani powiat, ani województwo, pozbywa się kłopotu, a równocześnie zostawia sobie cały dług. Proszę zobaczyć, że dzisiaj mamy taką sytuację, że szpital pozostaje w likwidacji, 100 milionów długu wisi nad powiatem, natomiast powiat nie dysponuje żadnym majątkiem, bo sprywatyzował szpital. Ja cały czas mówię, że wolałabym mieć ten dług i wolałabym dysponować majątkiem i mieć ten szpital we własnych zasobach. I podobnie jest z ustawą o działalności leczniczej, tą, która aktualnie obowiązuje i która nie pozwala na powstawanie szpitali publicznych, natomiast daje tylko i wyłącznie zachęty do tego, żeby aktualnie samorządy przekształcały szpitale w spółki. A potem, jak jest już spółka, to bardzo możliwe, że w następnym kroku będziemy mieli szpital prywatny. Jeżeli chcemy mieć w Polsce prywatne szpitale, to ja mówię, proszę bardzo, wybudujcie te szpitale, wyłóżcie 100 milionów na dzień dobry i budujcie prywatne szpitale, a nie majątek, do którego kiedyś samorządy dokładały gigantyczne pieniądze, majątek sprzedany za niewielkie pieniądze i pracownicy, 360 pracowników z prawo mocnymi wyrokami, bo to dzisiaj, proszę Państwa, nie padło, z wyrokami, z prawem do odsetek, czeka kilka lat na to, żeby dostać coś, co im się absolutnie należy. To pokazuje wszystkie zagrożenia związane z pracownikami, z pacjentami, którzy z prywatnych szpitali, bardzo często w sytuacji powikłania, skomplikowanego leczenia, bardzo kosztownego leczenia, są bardzo często odsyłani do szpitali publicznych. Bo w Polsce zrobił się system, w którym najpierw się liczy pieniądze, a potem leczy się pacjenta. A prawda powinna być zupełnie i zadania ochrony zdrowia, bezpłatnej, publicznej służby zdrowia, którą mamy w Polsce, powinna być taka, że pacjent usługę zdrowotną powinien mieć po prostu bezpłatną na odpowiednim poziomie.
Pani poseł, proszę o odpowiedź na pytanie, kto zafundował ludziom ten los? No bo przecież nie władze innego państwa, przecież to nie związki zawodowe tego chciały, to nie ludzie w referendum tak wyrazili taką wolę, tylko ktoś podjął tę lokomotywę w tę stronę i powiedział, że ma to iść w tę stronę. Komercjalizacja, potem być może prywatyzacja, zastrzegano, że nie, ale ja bym chciał, aby to pani jako poseł, jako człowiek wybierany do parlamentu i swego rodzaju trybun ludowy, aby pani powiedziała, jak to się stało, że tego typu problemy są, bo my dzisiaj jesteśmy tutaj w Kostrzynie nad Odrą, ale ten temat dotyczy bardzo wielu szpitali w Polsce.
Rzeczywiście tak. Jeżeli chodzi o ostatnie komercjalizacje i przekształcenia, to wina leży absolutnie po stronie ustawy o działalności leczniczej, ustawy, którą wprowadzała dzisiaj pani marszałek, wówczas pani minister Ewa Kopacz. Ustawę, która wprowadza w Polsce taki system, w którym szpitalne spółki skomercjalizowane mogą być, wszystkie szpitale mogą być w Polsce skomercjalizowane, bo ustawa nawet nie ogranicza, ile tych szpitali może być przekształconych. Takiego systemu w Europie po prostu nie ma. Ale jeżeli chodzi o konkretnie o ten szpital w Kostrzynie, to trzeba powiedzieć, że tu był pewien eksperyment przeprowadzony. Nie w oparciu o ustawę wówczas obowiązującą, tylko zaeksperymentowano na podstawie kodeksu prawa handlowego i dzisiaj samorząd, który podjął ryzyko, nie chce ponieść konsekwencji tamtych ryzykownych zachowań, ponieważ nie znalazł się ani w programie B, ani w dzisiejszym systemie oddłużania szpitali.
Czyli pani poseł, to ta sytuacja, która tutaj ma miejsce, miała swój początek, zanim jeszcze pewna pani spotkała się z agentem CBA i ustalała, na czym się będzie robić lody, tak?
Tak. Zanim jeszcze słynna pani Sawicka powiedziała, że na służbie i w służbie zdrowia i na szpitalach można kręcić lody i można zarabiać dobre też pieniądze, to tu zastosowano jakby zupełnie inne rozwiązanie, które też pokazuje, że szpital prywatny może sobie funkcjonować, jeżeli przejął majątek, jeżeli przejął pracowników, a zostawił długi, o których dzisiaj się mówi, że są podwieszone i nie wiadomo, kto za nie odpowiada. Jeżeli mówi się, że posłowie muszą też znaleźć rozwiązanie, to ja też odpowiem staroście, że jak przekształcano, prywatyzowano ten szpital, nikt mnie o radę nie pytał, bo jestem absolutnie przeciwnikiem takiego rozwiązania i komercjalizacji i prywatyzacji ochrony zdrowia w Polsce.
Dziękuję, mówiła pani poseł Elżbieta Rafalska. Proszę państwa, jak widać, problem jest bardzo skomplikowany, ale można by go rozwiązać, tylko wystarczyłoby trochę woli. W tym wypadku widać, że starostwo, no, mówi wprost, nie ma pieniędzy. Te pieniądze powinien wyasygnować rząd, ale rząd do tego się nie kwapi. Chcemy dzisiaj zwrócić uwagę na pracowników, na ludzi, którym po prostu nie zapłacono za pracę. Komu, ile i kto nie zapłacił? Zostańcie państwo z nami.
Tak, dzikiej prywatyzacji pierwszymi ofiarami padli pracownicy, którzy są dzisiaj z nami. Między innymi jest z nami pani Barbara Rosołowska, pani jest byłym pracownikiem. Nie dostała pani pracy w nowym szpitalu?
Nie dostałam pracy, ponieważ 100 osób w ogóle nie dostało zatrudnienia. Nowy szpital powstał na gruzach starego z tym samym kontraktem, natomiast okroił bardzo załogę, obniżył im pensję. I dostał prezent od starostwa w postaci oddłużonego szpitala. Natomiast ja uważam, a teraz szuka pieniędzy, natomiast ja uważam, że szpital, że spółka powinna wziąć część zadłużenia. Mam tutaj na myśli generalnie głównie zadłużenie pracownicze. Wtedy ono było połowy niższe. Myślę, że spółka by sobie świetnie poradziła ze spłatą tego zadłużenia i tutaj nas by dzisiaj nie było. Natomiast dochodzi do takiej kuriozalnej sytuacji, że długi zostały upaństwowione, a zyski sprywatyzowane. Pan, jeden z właścicieli tego nowej spółki, został w tamtym roku menadżerem roku. Jeżeli się takich ludzi nagradza i problem zostaje, to ja nie chcę żyć w takim kraju, w którym dziennie rośnie 21 tysięcy długu i wszyscy rozkładamy ręce i nie wiemy, co z tym zrobić. Natomiast tutaj właściciele tego szpitala sobie świetnie radzą na rynku, kapitalistycznym rynku w Polsce i śmieją się, że mają tanią siłę roboczą, okrojoną załogę i zyski z NFZ-u.
Pani Barbaro, byli pracownicy spotykają się, rozmawiacie między sobą. Wiem, że sytuacja niektórych jest bardzo trudna, zarówno ta finansowa, jak i niektóre osoby no po prostu bardzo chorują.
Tak, mamy koleżankę, która jest ciężko chora. Od prawie 2 lat wie o swojej chorobie, o tym mówi oficjalnie w mediach, jeździ do starostwa. Jest śmiertelnie chora i dzwoniła do mnie kilka dni temu, powiedziała, że była na spotkaniu ze starostą, który nic jej nie zaproponował. Ona w tej chwili jest w szpitalu, dlatego nie jest tutaj z nami. Jest osłabiona, Sytuacja jest bardzo ciężka naszej koleżanki. Ja się obawiam o to, że ona może po prostu tych pieniędzy nie doczekać. Natomiast starostowie nie reagują zupełnie na tą sytuację. Oni się świetnie bawią. Byliśmy niedawno na sesji powiatu. Przeznaczyli nam sumę 200 tysięcy złotych w formie takiej zapomogi czy pożyczki. Właściwie nikt tego nie jest w stanie sprecyzować. Ma to być przeznaczone do Centrum Pomocy Rodzinie i tam trzeba pisać podania i udokumentować to, że się jest w ciężkiej sytuacji materialnej tudzież zdrowotnej i wtedy się dostanie jakieś pieniądze. Ja nie wiem, jakie to będą pieniądze, bo jak się ma 200 tysięcy do 7 milionów, jaka będzie kolejność wypłacania tych pieniędzy, to nikt tego nie wie. Natomiast chcę zaznaczyć, że wszyscy są równi, wierzyciele wszyscy są równi, ale chodzi o to, że starostwo de facto nie płaci w ten sposób nie spłaca zadłużenia pracowników, bo to jest forma, to jest taki kruczek prawny, to oni w ogóle nie płacą zadłużenia. Te 200 tysięcy to nie jest dług pracowniczy, to jest forma zapomogi, pożyczki byłym pracownikom. Natomiast to nie jest spłata naszego zadłużenia. I chciałam zaznaczyć, że zachowanie starostów jest niemoralne. Ci ludzie po prostu powinni siedzieć w więzieniu za przekręty gospodarcze, za zadłużanie budżetu państwa. Natomiast oni zwalają winę na Warszawę, że to trzeba zmienić ustawy. To jest kwestia, nie wiem, lat. Może nie mogę tego powiedzieć, bo była konkretna propozycja z Ministerstwa Finansów wzięcia pożyczki 100 milionowej. Starostwo nie skorzystało, twierdząc, że jest to za duży procent, 3% to jest dla nich za dużo, chociaż inne samorządy z tej pożyczki skorzystały i sobie świetnie radzą. Natomiast oni tutaj licytują się z Ministerstwem Finansów o jakieś 0,8%, że na taką spłatę by ich było stać. Natomiast ja się pytam, no jak bankrut może stawiać jakiekolwiek warunki? Trzeba tę sprawę załatwić już i teraz, bo my nie mamy czasu czekać. Jeżeli będą tak spłacać pieniądze po 200 tysięcy, to ja dostanę te pieniądze może za 30 lat. A ja chcę je dzisiaj i już. Ja nie mam czasu czekać. Średnia wieku byłych pracowników to jest około 50 lat. Są starsi, najmłodsza pielęgniarka ma 30 kilka, więc naprawdę nie mamy na co czekać.
Likwidacja szpitala jest ciągle przesuwana teraz na rok 2017. Co to dla was oznacza?
To znaczy nic, dlatego że w 2017 roku, ja nie wiem jakie będzie, nie obliczałam jakie będzie zadłużenie, natomiast to na pewno będzie taki dług, zupełnie nie do udźwignięcia przez starostwo. Likwidacja na pewno będzie przedłużona. Bo nie są w stanie, jeżeli nie będzie rzeczywiście jakiejś zmiany ustaw, to na pewno 2017 dla nas nic nie znaczy, będzie dalsze przedłużenie likwidacji szpitala.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panią Barbarą Rosołowską, byłym pracownikiem szpitala. Gdzie są nasze pieniądze? O to pytają pracownicy. Po stronie prawdy za chwilę dalszy ciąg programu.
Proszę państwa, ludzie, wśród których jesteśmy, to ludzie, którym sądy Rzeczpospolitej przyznały rację. Sądy powiedziały, tak, rzeczywiście macie rację, wam należą się pieniądze. Zapytajmy, komu i za co. Jaką pracę pani świadczyła? Ile pracodawca były, jest pani winien?
Byłam pielęgniarką. Pracowałam razem z mężem tutaj w szpitalu. Oboje nas zwolniono w jednym czasie. No ponad 20 tysięcy nam zalega zakład.
Po przekształceniu ponownie was już nie zatrudniono w tym nowym szpitalu, tak?
Nie zatrudniono. Pracujemy gdzie indziej każdy.
I czy sąd przyznał rację państwu?
Tak.
Zapytajmy kolejne osoby. Jaką pani świadczyła pracę dla pacjentów, dla szpitala i ile pani nie dostała pieniędzy?
Byłam pielęgniarką, a zadłużenie sięga około 12 tysięcy.
Przejdźmy do kolejnej pani.
Ja byłam salową i to jest około 10 tysięcy i plus odsetki oczywiście, bo ja cały czas na to liczę.
Czyli jeszcze nie dość, że ta kwota bazowa, to jeszcze odsetki, a więc widać, że ta sprawa, jeśli nie jest rozwiązywana, to ten procent nadal rośnie.
No tak na pobieżnie to może być nawet już 5 tysięcy odsetek od tego czasu, jak nie więcej.
Jak ta sprawa u pani wygląda?
Pracowałam jako pielęgniarka, może będzie około 15 tysięcy zaległych pensji.
Proszę państwa, jak widać, ludzie za swoją pracę płacy nie dostali, pomimo wyroków sądu. Jaka może być w tym momencie pomoc dla tych ludzi? Przejdę do pani poseł. Pani poseł, jest pani przedstawicielem parlamentu. Parlament ma za zadanie kontrolować rząd, kontrolować poczynania legislatora. Czy w tym wypadku, poza zarządem tak zwanym komisarycznym, jest możliwość, aby tym ludziom wypłacić pieniądze?
W 2013 roku pojawił się promyk nadziei i przyznam, że nawet ja jako poseł opozycji uwierzyłam, że jest możliwe, żeby skorzystać z artykułu 8, żeby skorzystać z pożyczki z budżetu państwa, którą wziąłby samorząd na spłatę tych zobowiązań i przygotowałby program naprawczy. I tak jak mówiła tu pani Rosołowska, rzecz rozbiła się o ten program naprawczy, o wysokość oprocentowania, ponieważ starostwo upierało się przy wysokości oprocentowania na poziomie 0,5-0,8, na co Ministerstwo Finansów absolutnie nie chciało się zgodzić, ponieważ wszystkie dotychczasowe pożyczki były oprocentowane na poziomie 3%. W związku z tym jest to absolutnie nie tędy droga. Okazuje się, że w 2014 roku, nawet gdyby były w budżecie państwa te środki, to samorząd powiatowy z tego nie skorzysta. Ostatnio na spotkaniu z posłami, na którym wzięłam udział w tym spotkaniu, była jeszcze pani poseł Sibińska. Starostwo sugerowało nowelizację ustawy o działalności leczniczej, co wydaje mi się rzeczą kompletnie nie mało prawdopodobną i możliwą do przeprowadzenia. Ale powiedziałam, że jako poseł opozycji zawsze podniosę rękę za takim rozwiązaniem, które to kuriozalną, niesprawiedliwą, nienormalną sytuację z pracownikami akceptuję. Ja w tej sprawie pisałam do prezydenta, ministra finansów, rzecznika praw obywatelskich, ministra sprawiedliwości, ministra zdrowia, głównego inspektora pracy, do wszystkich osób możliwych i wszystkie te osoby po kolei rozkładały ręce, mówiąc, że no nic nie można zrobić. Proszę państwa, podmiotem jest samorząd. To jest utrata całkowitego zaufania do władzy, która została w demokratycznych wyborach tu w powiecie też wybrana. Dzisiaj wydaje mi się, że samorząd powinien podjąć odważną decyzję, być może nowy już samorząd, o zakończeniu tej sztucznej likwidacji, bo tam jest tylko likwidator, który ma biurko, długopis i którego się opłaca, i pobory, tak, które chyba przerosną tą kwotę w ciągu roku niż te 200 tysięcy, które ma charakter, chcę to podkreślić, pomocy socjalnej. To nie jest żadna spłata, proszę państwa, waszych wynagrodzeń, tylko to jest pomoc socjalna, którą daje się tym osobom, które nie mają z czego żyć, a te osoby czekają na coś, co jest należne im, na swoje wynagrodzenia od dłuższego czasu. Także być może jedynym rozwiązaniem będzie ten zarząd komisaryczny i wtedy państwo będzie musiało powiedzieć, co może zrobić dalej i wtedy będzie musiało podjąć ostateczne kroki. Ta fikcja nie powinna trwać dłużej.
Dziękuję, mówiła pani poseł Elżbieta Rafalska. Proszę państwa, wynika z tego wszystkiego, że legalnie wybrane władze w drodze wyborów samorządowych, starostwo powiatowe będzie musiało ulec rozwiązaniu. Przyjdzie komisarz mianowany przez premiera. Czy ten komisarz znajdzie pieniądze, aby tym ludziom wypłacić pieniądze? Będziemy przyglądać się tej sprawie. Mimo wszystko zostańcie państwo jeszcze z nami, aby wiele innych jeszcze aspektów tej sprawy przybliżyć.
Pan Jacek Rosołowski, Związek Zawodowy Inicjatywy Pracowniczej, jest naszym kolejnym rozmówcą. Panie Jacku, na tej prywatyzacji szpitala stracili pracownicy przede wszystkim, ale również chyba mieszkańcy, bo prywatyzacja służby zdrowia zazwyczaj oznacza pogorszenie jakości opieki zdrowotnej.
Oczywiście lokalna społeczność została pozbawiona majątku i też została ograniczona dostępność do służby zdrowia. Chciałbym zwrócić uwagę, że ten szpital i równocześnie kilkanaście innych w Polsce należy do grupy kapitałowej Nowy Szpital, która jest największą tego typu organizacją biznesową w Polsce i zajmuje się przejmowaniem szpitali właśnie w takich zbankrutowanych powiatach. W województwie lubuskim to chyba mają 6 czy 7 szpitali. Też szpitale nazywane są szpitalami szybkiej obsługi, ponieważ świadczą bardzo niski poziom usług medycznych. Jednocześnie słyną z tego, że bardzo mało płacą personelowi średniemu i niższemu. Pielęgniarki po zwykłym wykształceniu mają 1400 zł na rękę. Salowe i kuchnia jest outsourcingowana, czyli najczęściej zajmuje się tym firma znana z wyzysku, firma Impel. I w ten sposób władze spółki generują zyski, jednocześnie bardzo tną koszty pracownicze i koszty leczenia.
Dziękuję bardzo. Przechodzę do rozmowy z panią Małgorzatą Packą. Pani jest byłym i obecnym pracownikiem. Była pani obecna 25 lutego na sesji Rady Powiatu. Jakie są pani odczucia po tej sesji?
Drodzy państwo, chciałam zaznaczyć, że traktuje się nas po prostu jako intruzów, a my przychodzimy tam nie o jałmużnę, tylko my chcemy zapłatę za ciężką swoją pracę. I proszę nas więcej, panowie starostowie, nie straszyć żadnymi policjantami, żadnymi negocjatorami. Po prostu sobie tego nie życzymy, bo my przychodzimy tam po swoje po prostu zarobki. Po nic więcej, nie po wasze. To wy jesteście złodziejami i to wy powinniście po prostu odpowiadać za te czyny, nie my. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pracownicy szpitala pytają dzisiaj, gdzie są nasze pieniądze? Po stronie prawdy.
Wracamy do rozmowy z panią Stefanią Martynowicz, redaktorem prasy lokalnej. Pani redaktor, pani swego czasu była również radną miasta. Szpital chciano już wcześniej, gdy pani jeszcze była tą radną, przekazać miastu. Ale miasto się nie zgodziło, czy też nie wzięło. Były warunki. Jak to wyglądało? Dlaczego się okazało, że miasto nie chciało jednak tego szpitala przejąć, czy też nie przejęło? No a potem przejęła to jakaś inna spółka i widzimy, jakie są tego rezultaty.
W tamtym czasie w naszej Radzie nie było jednomyślności co do przekazania szpitala prywatnej spółce. Część radnych jednak optowała za tym, żeby szpital stał się szpitalem miejskim. Jednak burmistrz uważał, że jeżeli szpital zostanie przekazany miastu, wówczas za szpitalem zostaną również przekazane długi szpitala i miasto nie udźwignie tego ciężaru. Jednak okazało się później, myśmy jakby wtedy przyjęli argumentację burmistrza, ale okazało się po czasie, że szpital przekazano spółce, ale bez długów.
Pani radna, bardzo istotna informacja, bo to wygląda na to, że nie może teraz się nikt tłumaczyć tym, że no jakoś nie wiedziano, skoro wtedy miasto wiedziało, że lepiej takiego kukułczego jaja nie kupować, tak? Bo będzie wielki problem. No, okazało się, że chyba znaleziono po prostu wyjście z tej sytuacji.
Panie redaktorze, w naszym kraju jest tak, że politycy, ludzie władzy bardzo sprytnie potrafią wyjść z każdej sytuacji. Przedstawiają takie argumenty, które przekonują radnych, najczęściej nie mających takiej głębokiej wiedzy na temat przepisów. Natomiast oni doskonale wiedzą na pewno, jak to będzie. I jestem przekonana o tym, że zarówno starosta, jak i burmistrz mogli mieć taką świadomość, jaki los czeka ten szpital. Dlatego też apeluję do wszystkich mieszkańców, w ogóle do społeczeństwa, żeby przyjrzeli się pracy radnych, starostów, burmistrzów, wójtów, żeby po prostu ocenili rzetelnie ich pracę, Bo jak wynika z tego programu i z tego, co się obserwuje, ich praca jest po prostu mało wydolna.
Czy widzi pani rozwiązanie tej sytuacji? Z tego, co wiemy, starostwo liczy na pieniądze z budżetu centralnego. Nie na darowiznę, ale na pożyczkę. Starostwo tej pożyczki nie chce przyjąć, no więc jaka dalsza sytuacja? Jak ona może się rozwijać? Jak pani to przewiduje z tej wiedzy, którą no tutaj też wszyscy macie, bo uczestniczycie w tych sesjach i w tym życiu społecznym, lokalnym tutaj?
Ja w tej chwili nie widzę wyjścia z sytuacji, bo władze wszystkie, każdego szczebla są tak ze sobą ściśle jakoś powiązane, że przetrzymują nas w takiej niepewności. I ta niepewność także mnie niepokoi bardzo.
Dziękuję, mówiła pani Stefania Martynowicz. Proszę państwa, niektórzy już nie widzą możliwości wyjścia z tej sytuacji, ale są też tacy, którzy broni nie składają. Twardo walczą o swoje prawo, prawo do zapłaty za swoją pracę. To prawo potwierdziły również sądy. Jednak jak widać, do dziś sprawa jest nierozwiązana. Czy tę sprawę można tak zostawić? Czy można powiedzieć tym ludziom, odpuśćcie sobie, dajcie sobie spokój? Kiedy taki podobny temat będzie dotyczył państwa, czy też nas? Myślę, że warto tę sprawę zgłębiać i być również na przyszłość, mieć oręże do walki z tego typu układami i systemami, które powodują jedną wielką niesprawiedliwość.
Powracamy, drodzy państwo, do rozmowy z panią Barbarą Rosołowską, byłym pracownikiem szpitala. Pani Barbaro, niejednokrotnie protestowaliście słusznie, aby odzyskać swoje ciężko zarobione pieniądze, ale z tego, co wiem, były również konsekwencje tych waszych protestów.
To znaczy, za każdym razem, kiedy byliśmy w starostwie, była też wizyta policji. Było kilka radiowozów pod starostwem, byli tam policjanci gotowi do ruszenia na nas, gdybyśmy byli niegrzeczni. Był też protest pod domem wicestarosty Tomczaka w grudniu i tam na grupę niecałych 15 osób było 5 radiowozów policji. No, świadczy to o tym, że mamy państwo policyjne, mamy ci, którzy są przeciwni władzy, są zastraszani, były też wizyty policji w miejscu pracy jednego z członków związku i uczestnika protestu. No, ewidentnie tutaj widzimy nacisk aparatu represji na nas, chociaż my jesteśmy wierzycielami, my jesteśmy na prawie, my mamy prawomocne wyroki, my czekamy na swoje pieniądze, natomiast to starostwo powinno być pod obstrzałem prokuratury, nie wiem, policji, ABW, wszystkich aparatów represji tego państwa. Powinno się im patrzeć na ręce, co robią, a czego nie robią i rozliczyć z tego, z czego nie zrobili. Natomiast jak widzimy, jest zupełnie inaczej. Ta sytuacja mnie bardzo niepokoi i uważam, że źle się dzieje w naszym państwie. Nie pokazujmy Ukrainy, pokazujmy szpital w Kostrzynie i powiat w Gorzowie. Zobaczymy, do jakiej niemocy dochodzimy, że nie można tego rozwiązać tego problemu. Ja nie rozumiem tego, jak można nie rozwiązać tego problemu. Ja po prostu tego nie potrafię zrozumieć.
Macie prawomocne wyroki, a czy macie jeszcze nadzieję?
Nadzieję mamy, natomiast wiem, że mamy mało czasu w życiu, że ta walka może trwać jeszcze wiele lat i to mnie bardzo niepokoi, bo no, w każdej chwili po prostu może mnie tu nie być, każdego z nas. I to jest, że jest jakiś koniec i nie, możemy nie wywalczyć tych pieniędzy w ciągu swojego życia.
Dziękuję bardzo. W dzisiejszym programie interwencyjnym Po stronie prawdy rozmawiamy o bardzo trudnej, dramatycznej, można by powiedzieć, sytuacji pracowników byłego szpitala w Kostrzynie. Po stronie prawdy za chwilę powrócimy do tematu.
Kontynuujemy nasze rozmowy z panią Marzeną Pankiewicz, przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy ENZOS Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą. Pani przewodnicząca, wiele tych waszych tutaj pism, protestów. Jak by pani określiła zrozumienie dla waszej sprawy przez mieszkańców waszego miasta i powiatu? Czy ludzie wiedzą, jaka jest sytuacja? Czy liczy pani na to, że chociażby przy najbliższych wyborach ludzie rozliczą to, że będą wiedzieć, kto tu ma tak naprawdę rację, kto zawinił?
Panie redaktorze, bardzo bym chciała, żeby społeczeństwo nasze bardziej się trochę interesowało działaniami naszej władzy, tej władzy lokalnej, bo my mamy właśnie dostęp najbliżej do tej władzy lokalnej, ale wydaje mi się, że jednak nasze społeczeństwo jest troszeczkę jakby śpi. I wiele rzeczy nie widzi, nie zauważa, a może nie chce zauważyć. Albo tak jest wygodnie. Trudno mi powiedzieć. Na pewno społeczeństwo Kostrzyna nad Odrą jest na bieżąco z naszymi sprawami, wie jakie są, bo my z tego środowiska pochodzimy. Natomiast osoby, które są już poza terenem Kostrzyna, nie wiedzą nawet, że takie są sytuacje, że pracownicy borykają się z takimi problemami, bo o tym się nie mówi. Ostatnio po tych naszych działaniach, bo od kiedy Związek powstał w 2010 roku, naszym priorytetem było właśnie przede wszystkim zająć się tymi zobowiązaniami pracowniczymi. Jak pani poseł Rafalska mówiła, ona od siebie pisała do wszystkich instytucji państwowych. Ja również jako związek pisałam do wszystkich instytucji państwowych. Panie redaktorze, i najbardziej zadziwiające jest to, że ministrowie w każdym piśmie, które od nich otrzymałam, kierują sprawę do samorządu lokalnego, czyli do powiatu, bo to oni podjęli tą decyzję. Najbardziej kuriozalną odpowiedź, jaką chyba dostałam, to był Rzecznik Praw Obywatelskich. I dla mnie to było szokujące. To jest instytucja, która powstała, żeby pomagać ludziom w trudnych sytuacjach. Napisał mi pismo, że nasze wyroki prawomocne są 10 lat i proszę na bieżąco informować mnie o postępie w sprawie. To było pismo od rzecznika, no po prostu zaśmiałam się. To było coś niezrozumiałego w ogóle, jak można tak napisać. Natomiast od kiedy są związki, oni odpisują mi na te pytania, bo jest pieczątka i jakoś nie mają odwagi nie odpisać. Natomiast koleżanka pani Rosołowska pisała indywidualne pisma do innych instytucji i one były po prostu lekceważone. Z tych pism wynika to, że jednak to władze właśnie samorządowa, czyli powiat podjął tę decyzję i to oni pełną ponoszą odpowiedzialność za nasze długi. Wiele rzeczy zostało tutaj niedopracowanych, nieprzemyślanych, bo chcę też wspomnieć, że może pani poseł Rafalska na pewno mnie poprze, do 2010 roku, do końca tego roku była możliwość, ustawa taka, że samorząd mógł zaciągnąć pożyczkę na własną działalność bieżącą starostwa i mógł te pieniądze pracownikom wypłacić w momencie zakończenia likwidacji. I nie byłoby tego problemu, nie byłoby 7 milionów długów, było tylko by 3 miliony czy 3,5 miliona i byśmy zapomnieli o sprawie. Natomiast wszystkie te spotkania, które się odbywają w starostwie, jakby zarząd starostwa, on nie wyłącza naszego długu pracowniczego. On cały czas dyskutuje o długu 100 milionowym, bo on jest w tej chwili większy, chyba 113 milionów. Natomiast nie interesuje go dług wyłącznie pracowniczy. Pod tym kontekstem nic nie jest w ogóle mówione. On tylko mówi o zakresie całego długu. I w zasadzie na tym spotkaniu, gdzie pani poseł była, ja też byłam, i niech mi pan wierzy, że to są takie tcze spotkania. To jest takie kurtuazyjne dla mnie spotkanie, przerzucanie winy na rząd, na posłów, na ustawy, co trzeba coś zmienić. Natomiast jakoś nie wiem, czy nie dopuszczają, czy nie mają świadomości, że to nie kto inny, jak tylko oni podjęli taką decyzję i oni są odpowiedzialni za ten dług, który pracownicy mają. I najgorsze z tego wszystkiego jest to, że głównym przewodniczącym Rady Powiatu jest lekarz. Dla mnie to jest też zdziwiące, gdzie który przysięgał, składał przysięgę, że trzeba pomagać ludziom w trudnej sytuacji. Koleżanka nam umiera i nie ma tego zrozumienia. I to jest nie do pomyślenia. Ja mam nadzieję, że społeczeństwo wreszcie się obudzi, że pójdzie do wyborów, podejmie jakieś właściwe decyzje i zmienią te władze i może, nie wiem, znajdą się ludzie, którzy są wrażliwi i w zasadzie te wyroki. Dla mnie też jest dziwne to, że konstytucja jako największy akt prawny Rzeczypospolitej jest tym aktem, który mówi, że pieniądze nam się należą, bo pracowaliśmy. I artykuły z kodeksu pracy mówią to samo. Nie możemy się nawet tego wynagrodzenia zrzeć na inną osobę, bo tam się należy za pracę. Natomiast on nie jest przestrzegany. Przecież w innych państwach demokratycznych, gdzie powołuje się obywatel na konstytucję, to jest świętość. A u nas nie. U nas ustawy, akty te oddolne, czyli te mniejszej wagi, decydują o tym, czy my coś dostaniemy, czy czegoś nie dostaniemy. No więc nie wiem, jak w państwie prawa wyrok sądu nie jest prawny, więc proszę państwa, no gdzie my żyjemy?
Pani przewodnicząca, swego czasu starosta chciał was wsadzić w autobus i zawieźć was do Warszawy, abyście to wy gardłowali za swoją sprawą. Natomiast z tego wynika, że starosta no, wychodziłby na osobę, która no, chce pomagać. No, trudno to oceniać, niech sami to widzowie i państwo ocenią, ale państwo się na tego typu zabieg nie zgodziliście. Dlaczego?
Bo uważamy, panie redaktorze, że to nie jest nasza sprawa. To nie my jesteśmy, nie podjęliśmy tej decyzji, to nie my wypłaciliśmy ludziom wynagrodzeń, tylko starostwo podjęło taką decyzję. To oni cały ciężar ponoszą odpowiedzialności za to i w ich zakresie działania należą, że podjęte działania muszą podejmować takie, żeby nam te pieniądze należne wypłacić.
Jak widać, w ten zabieg mieszkańcy i pracownicy tego szpitala nie chcieli się dać włączyć. Mówiła pani Marzena Pankiewicz, przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy NZOS w Kostrzynie nad Odrą. Proszę państwa, skandaliczna sprawa, wyroki sądów. Ludzie pieniędzy jak nie mieli, tak nie mają. Czy uzyskają swoje pieniądze? Zobaczymy. Myślę, że tego typu program na pewno otworzy bardzo wielu ludziom również oczy.
Pan Jacek Rosołowski, Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza. Panie Jacku, jakie plany, jakie zamierzenia mają państwo zamiar podjąć?
Chciałem powiedzieć, że od 2007 roku wspieramy byłych pracowników szpitala w Kostrzynie w ich walce. Organizowaliśmy wiele pikiet, blokadę starostwa, demonstracje w Gorzowie przeciwko prywatyzacji usług publicznych, bo uważamy, że usługi publiczne, czyli służba zdrowia, edukacja, kultura powinna być w rękach społecznych i powinna być sprywatyzowana. 2014 rok jest to rok wyborczy. 25 lutego byliśmy na sesji Rady Powiatu i będziemy na każdej sesji Rady Powiatu do listopadowych wyborów i będziemy się przypominali. Będziemy zawsze mówili, oddajcie nasze pieniądze, wy jesteście w innej sytuacji. Nie damy się zbyć obietnicami panów starostów i jednocześnie oświadczamy, że jeśli pan Iliaszewicz, Tomczak i pan Kruczkowski czy pan Łuczkowski wystartuje w wyborach samorządowych do powiatu, będziemy robili im antykampanię wyborczą. Mają to jak w banku i na każdym spotkaniu wyborczym będziemy przypominali o tym, że przez 4 lata nie zrobili nic. Sytuacja w Radzie Powiatu Gorzowskiego przypomina klimaty ukraińskie czy białoruskie. Jest tam 3 panów, którzy o wszystkim decyduje, pozostali tylko podnoszą rączki, biorą diety. I każdy jest zadowolony, że nic w tej sprawie nie można zrobić. Ta bezradność po prostu nas denerwuje. Nie chcemy czekać następne 7 lat. Nie? Szykujemy się do walki o nasze pieniądze.
I to jest chyba ostrzeżenie nie tylko dla mieszkańców Kostrzyna, ale również dla mieszkańców chyba całej Polski, że trzeba bardzo patrzeć władzy na ręce i patrzeć, kogo wybieramy.
Znaczy, chciałem tu zaznaczyć, że w 2007 roku, kiedy prywatyzowano szpital w Kostrzynie nad Odrą, wszystkie główne partie polityczne, PO, PSL, SLD i PiS, były za prywatyzacją szpitala w Kostrzynie. Również w Kostrzynce sytuacja Solidarności. Po 7 latach oczywiście wszyscy są przeciwni tej prywatyzacji, ale 7 lat wcześniej mieli inne zdanie. No. Uważamy, że usługi publiczne, służba zdrowia powinna być w ręce społeczeństwa. Ten szpital należał do mieszkańców Kostrzyna. W tej chwili należy do prywatnej spółki, która czerpie z tego zyski też z budżetu państwa, czyli z Narodowego Funduszu Zdrowia. Ponieważ ta spółka przejęła kontrakt poprzedniego szpitala powiatowego, a jak wcześniej powiedziałem, obniżyła znacznie koszty, więc można wnioskować z tego, że nieźle na tym zarobili. Kosztem lokalnego społeczeństwa, kosztem mieszkańców Kostrzyna i okolic. Jest mi wstyd też za lokalnych polityków, którzy przez wiele lat w tej sprawie nic nie zrobili. Tutaj nie ma nikogo, z wyjątkiem pani byłej radny Martynowicz. Nie? Pan burmistrz, radni miejscy powiatowi uważają, że to nie ich sprawa. Nie? Każdy jest takie tu mój visis i zwalanie na władzę centralną, że Warszawa ma tę sprawę załatwić, a decyzję o prywatyzacji szpitala w Kostrzynie podjęli tutaj lokalnie działacze partyjni i związkowi niestety.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panem Jackiem Rosołowskim, Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza. Jeszcze oddajemy głos z pani przewodniczącej.
Pani redaktor, jeszcze jest właśnie takie pytanie odnośnie tego, co pan Jacek powiedział. Jak się interesują nasi radni wybrani przez społeczeństwo do tego, żeby nas reprezentowali i podejmowali właściwe decyzje, jeżeli chodzi o sprawy tutaj bieżące i lokalne. Właśnie na spotkanie w styczniu, co byłam na Radzie Powiatu, pan starosta wysłał zaproszenia do 15 posłów z ziemi lubuskiej, którzy są w parlamencie, którzy mieli przyjechać na to spotkanie. Z tych 15 posłów były dwie osoby, czyli pani poseł Rafalska, obecna ona od początku jest zawsze, i pani Sibińska z platformy, reprezentująca obecne władze rządowe. To są te dwie osoby, które zawsze na to zaproszenie odpowiadają. Natomiast resztę parlamentarzystów, którzy są wybrani przez naród po to, żeby być, nawet nie interesują się lokalnymi sprawami. A szpital Kostrzyn od 2007 roku to nie jest jedna czy dwie osoby, to jest 382 pracowników, którzy mają problem. To jest problem, który podjęło starostwo przez swoje decyzje, doprowadził do tego problemu, i do dnia dzisiejszego nikt się nie zjawia, nikt się nawet nie zainteresuje, nikt nawet nie przyjedzie do tych pracowników spotkać się, wyjaśnić, czy po prostu podać pomocną dłoń.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panią Marzeną Pankiewicz, przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność. Szanowni państwo, dzisiaj rozmawiamy w programie interwencyjnym o bardzo trudnej sytuacji pracowników byłego szpitala w Kostrzynie.
Pani poseł Elżbieta Rafalska, tytułem sprostowania z tego, co widzę również tutaj po pani reakcji na wypowiedź tutaj również uczestników.
No, chcę państwu powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość od samego początku, przypomnę chociażby sprawę i te zarzuty, jak twierdziliśmy, że wszystko w służbie zdrowia zbierza do prywatyzacji, i wtedy też Platforma Obywatelska zaprzeczała i po sądach ciągała Prawo i Sprawiedliwość. Nigdy nie byłam, ja mówię osobiście jako też poseł Prawa i Sprawiedliwości w województwie lubuskim, zwolennikiem komercjalizacji. Doskonale pamiętam od samego początku szpital w Kostrzynie. Okulistyka słynęła na całe województwo. Tu przyjeżdżali się leczyć pacjenci z całego województwa. Miał taką renomę i taką markę. Uważam, że to jest droga donikąd przez komercjalizację. W województwie lubuskim jest świetny szpital w Nowej Soli. Są szpitale, które w formule dotychczasowego publicznego szpitala sobie świetnie radzą, więc jakby prywatyzacja nie jest kompletnie żadnym rozwiązaniem. Jeżeli już mówimy, że komercjalizacja ze 100% udziałem samorządu i część osób jest w stanie chociażby takie rozwiązanie zaakceptować, to na pewno prywatyzacja jedynego szpitala w Kostrzynie to nie jest rozwiązanie, które Prawo i Sprawiedliwość akceptowało i tolerowało, i po prostu to chciałam sprostować.
Pani poseł, to o czym mówimy, to jeszcze zanim wybuchła w Polsce ta cała właśnie afera o tym, co chciała zrobić Platforma Obywatelska z koalicjantem. To były po prostu no, dawniejsze czasy, to jeszcze przed tą ustawą. Czy jest możliwe, aby ci radni wtedy jeszcze nie wiedzieli, za czym podnoszą rękę?
Proszę państwa, wyraźnie trzeba to powiedzieć. To przekształcenie było zrealizowane o rozwiązanie, które niewiele samorządów w Polsce zastosowało. Ono było po prostu eksperymenckie, ono było ryzykowne, dlatego potem w żadnych tych programach oddłużeniowych, w programie B się nie załapał samorząd powiatowy. Ale jeżeli szuka się takiego nowatorskiego rozwiązania, to trzeba zważyć wszystkie ryzyka, a potem mieć odwagę wziąć odpowiedzialność. Kluczowy błąd, który został tu absolutnie popełniony, i tych ludzi by dzisiaj nie było, gdyby na samym początku spłacać pracowników. No proszę państwa, to jest po prostu niebywałe. To nie jest dzisiaj ten zły, w cudzysłowie, prywaciarz, który nie spłacił pracowników, bo upadła mu firma, tylko to jest samorząd wybierany i samorząd, który nie poczuwał się do odpowiedzialności przez te kilka lat, nawet częściowo, spłacić tych pracowników. Więc mówię, to był podstawowy błąd, że od samego początku nie rozwiązano problemu pracowniczego i wybrano rozwiązanie bez rozwiązania ustawowego.
Dziękuję. No, zastanowić się tylko należy, jak to się stało, że obecny właściciel przejął szpital bez tych długów, ale to temat również taki no, ważny. Natomiast pani Stefania Martynowicz również tutaj by chciała ważną rzecz dopowiedzieć.
Panie redaktorze, to jest zadziwiające, że żyjemy podobno w demokratycznym kraju, a rolą mediów jest informowanie społeczeństwa o działaniach władzy. Zostaliśmy z redaktorem naczelnym Gazety Kostrzyńskiej zastraszeni przez pana starostę i pana wicestarostę pismem, że jeżeli przestaniemy pisać, to możemy zostać podani do sądu o naruszanie ich dóbr osobistych. To jest dla mnie niepokojące i wprost karygodne.
Dziękuję. Mówiła pani Stefania Martynowicz z prasy lokalnej. Proszę państwa, kończymy naszą dzisiejszą nie po raz pierwszy interwencję w tym miejscu w Kostrzynie nad Odrą dotyczącą sytuacji pracowników, którym starostwo nie wypłaciło po dziś pieniędzy. Pracowników, którzy zostali wraz ze szpitalem sprzedani, natomiast niesprzedany został ich dług i obecny właściciel tego szpitala nie poczuwa się również do tego, aby tym ludziom te zaległości zapłacić. Sądy wydały wyroki, że to starostwo powinno ludziom zapłacić. Tak do dziś się nie stało. Z Kostrzyna nad Odrą żegnają się z państwem
Gabriela Gawron
i Adam Ślusarski.